Rozmowy o Biblii.
Dzień dobry, Sławomir Szczepaniec, witam serdecznie wszystkich słuchaczy cyklu Rozmowy o Biblii. Spotykamy się wspólnie z pastorem Mariuszem Nachtmanem, aby nagrać dla Was kolejny temat na progu, czy też u progu roku 2021.
Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy.
To już chyba 8 rok, kiedy nagrywamy razem. Czas bardzo szybko leci, a temat badania serca wydał mi się szczególnie ważny właśnie na przełomie roku. Co o tym myślisz?
No, jest to temat bardzo popularny właśnie w tym okresie, w którym nagrywamy. Wielu ludzi stara się badać swoje myśli, swoje serce, swoje postawy. Robi plany w oparciu o to, co im się udało zrobić, co im się nie udało zrobić. Więc budują różnego rodzaju strategie na nowy rok. Więc myślę, że to jest dobra rzecz i pożyteczna dla naszego rozwoju.
No, chciałem wspomnieć o tym, że zarówno ty i ja mamy po 40 lat, a zatem przynajmniej raz do roku powinniśmy badać swoje serce. Natomiast to badanie, o którym my nagrywamy dzisiaj, nie powinno odbywać się tylko raz do roku, prawda?
Tak, ja swoich zborowników zachęcam, także siebie, do codziennego praktykowania badania swojego serca. My to nazywamy wyznaniem grzechów, pokutą, która ma na celu rozsądzanie dobrych, złych rzeczy, które uczyniliśmy w ciągu dnia. Co jakiś czas mamy takie okresy kontemplacji, kiedy zastanawiamy się właśnie nad swoimi postawami, metodami, pytanie, dlaczego zrobiliśmy tak, a nie inaczej, oraz wytyczanie nowych ścieżek i dróg do samorealizacji, do poprawy samego siebie. Więc zachęcamy siebie do tego, aby właśnie badać swoje serce, badać swoje postawy.
To jest ciekawe. Ja tylko wspomnę o tym, że Pismo Święte mówi w Psalm 26, drugi werset: zbadaj mnie, Panie, i doświadcz, poddaj próbie nerki i serce moje. Oraz w Psalmie 139: zbadaj mnie, Boże, i poznaj me serce, doświadcz i poznaj moje troski, zobacz, czy jestem na drodze nieprawej, a skieruj mnie na drogę odwieczną. Ta droga odwieczna to trochę takie może staropolskie, ale chodzi mi o uchwycenie celu.
Tak, inny przykład mówi, czy nie kroczę drogą zagłady, tak? Czyli drogą prowadzącą mnie do złych miejsc, do złych celów.
No do śmierci, do unicestwienia, no, można śmierci, byłoby powiedzieć, tak?
Do potępienia.
Do potępienia.
Mówiąc w kategoriach religijnych, ale mówiąc też w kategoriach samorozwoju, czy po prostu nie dążę do osiągania rzeczy, które są dla mnie niedobre, niszczące i niewłaściwe.
No tak, nerki i serce. Ja pamiętam reklamę TPSA, serce i rozum, takie maskotki, a tu często w Biblii występują serce i nerki. Z sercem zwykle nie mamy problemu, bo to siedlisko naszych uczuć, tak to zwykliśmy przyjmować. Natomiast z tymi nerkami wiąże się dosyć ciekawa historia. Chcesz posłuchać?
No słucham.
Nie wiem, czy masz zdrowe nerki. Znałem człowieka, który musiał uważać na swoje nerki. Mianowicie nerki nie tylko filtrują, ale również produkują nadnercza pewne hormony. I teraz tak, mówię tu o adrenalinie i dopaminie. I to jest bardzo ciekawa historia, bo adrenalina to hormon reakcji stresu, mobilizacji i walki. O, chodzi o bicie serca, chodzi o rozszerzenie źrenic, chodzi o energię, uwolnienie glukozy do krwi, tak? I to jest taki hormon, który moglibyśmy nazwać również hormonem gorliwości, żarliwości. Natomiast w przypadku dopaminy, musielibyśmy zapytać tego palacza, którego widziałem przed chwilą tu na przystanku autobusowym, albo tego człowieka, który tam za żabką wypijał małpkę. Dlaczego oni robią to, co robią? No dlatego, że uwalniają dopaminę do mózgu, czyli produkują taki hormon szczęścia, wiesz? I kiedy Biblia mówi o tych nerkach, to ja zacząłem się zastanawiać, bo z jednej strony miecz, czyli adrenalina, z drugiej strony modlitwa. I rzeczywiście, kiedy czytałem w internecie na temat osobowości, na temat tego, jak my reagujemy, to profesor Jan Strelał w swoim wywiadzie w Newsweeku na temat osobowości, na temat temperamentu mówi, że ludzie się bardzo różnią i jeden podejdzie do tematu z maczetą, drugi podejdzie do tematu z modlitwą, do tematu tej samej sprawy.
No, oczywiście różnimy się bardzo mocno.
Czyli te nerki też potrafią różnie działać?
Oczywiście, natomiast nie odwoływałbym się, mówiąc o nerkach i sercu w kontekście biblijnym, do tego, co ty przytoczyłeś do nauki, ponieważ w hebraizmie serce i nerki były utożsamiane z siedliskiem uczuć i mądrości, tak? Serce, nie tak jak my uznajemy za siedlisko uczuć, tylko Hebrajczyk w sercu widział właśnie źródło mądrości i rozumu, natomiast w nerkach upatrywał źródło emocji właśnie, tak? I uczuć, więc kiedy psalmista mówi, badaj moje serce i nerki, mówi, czyli dokładnie mówi, poznaj moje myśli, tak? Mój rozsądek i zbadaj też moje emocje i uczucia i czy one ze sobą współgrają, czy idą tą samą drogą, czy się wspierają, czy raczej są rozbieżne. I myślę, że to bardzo często widać w życiu ludzi, także w naszym, jak często nasze emocje są nieracjonalne, tak? Niestosowne, niewłaściwe w stosunku do tego, co wydawałoby się takie słuszne i właściwe, tak? Czyli w tym moglibyśmy powiedzieć, nerki rozmijają się sercem.
No, to ciekawe. Musiałbym porozmawiać z medykiem, no ale cóż, w rozmowach o Biblii, które znajdziecie na serwerze esarepta.pl, w sekcji bibliotecznej jeszcze lekarz nie wystąpił, mimo że kilkaset nagrań czeka na Was. Mówisz tutaj o emocjach, wiesz co, ja zejdę głębiej. Bo dzisiaj już rozmawialiśmy prawie godzinę o emocjach, które towarzyszą mnie, które towarzyszą innym i o tym, jakie one są zwodnicze. Ale ja chcę Tobie powiedzieć coś więcej. Zacząłem tu o temperamencie, zacząłem o osobowości. Omówiliśmy pewne typy charakterologiczne wcześniej, natomiast nie będziemy o nich nagrywać, bo to już było. Chciałem wspomnieć tutaj o stanach mentalnych, wiesz? Stany mentalne, które wpływają na to, że pojawiają się emocje. Jadąc tutaj do Ciebie, dużo myślałem. To nagranie przygotowywałem miesiąc, dużo myślałem i chcę Tobie powiedzieć, że jednym z takich stanów mentalnych może być przykładowo, żeby nasi słuchacze zrozumieli stan ubóstwa, stan niedoboru. Tak? No i on przejawi się pewnymi działaniami, pewnymi emocjami. To już Ty skomentujesz.
Oczywiście, no my mamy bardzo wiele stanów mentalnych, czyli można też powiedzieć pewnych postaw, światopoglądów, tak, na życie. Są ludzie, którzy właśnie mają mentalność ubóstwa, tak? Ciągle im na wszystko brakuje, nic nie osiągnęli, nic nie mają, ciągle są pod kreską, tak? Ciągle są biedni w każdej sferze życia i działalności swojej. I oczywiście to jest pewnego rodzaju mentalność, bo żaden Europejczyk nie jest tak biedny jak Afrykańczyk. Tak? I też moglibyśmy się porównać. Ktoś kiedyś powiedział, że zawsze znajdzie się ktoś lepszy od Ciebie, ale zawsze znajdzie się też ktoś gorszy od Ciebie. Tak? Więc zależy do kogo tą miarkę przyłożymy. No ale myślę, że nasza mentalność, czyli postawy, jakie przyjmujemy w stosunku do naszych sfer codzienności, sfer życia, no bardzo dużo mówią nie tylko o nas samych, ale przysparzają nam albo satysfakcji, albo rozczarowania.
Z obfitości serca usta mówią. I teraz tak, jeżeli mamy w sobie różne stany mentalne, na przykład stan ubóstwa, co on powoduje? Powoduje różne emocje. Na przykład zazdrość, że ktoś kupił sobie nowy samochód.
No właśnie, tak jak zaznaczyłeś, z obfitości serca, tak? Czyli to, co jest w naszym wnętrzu, to, co określa nas jako osobę, wypływają nasze uczynki i nasze słowa. I bardzo często właśnie jest tak, że za pomocą słów określamy siebie. Czy to słusznie, czy niesłusznie, określamy też innych ludzi. Tak, poprzez nasze spostrzeganie ich i też znowu możemy osądzać ich słusznie lub niesłusznie i stąd się biorą właśnie takie postawy jak gniew, zazdrość, frustracja, tak, morderstwo, które przecież ma bardzo trywialne czasami podstawy, takie jak właśnie zazdrość, tak, czy rozczarowanie, nie? Czy pożądliwość. No to są rzeczy, które no, wypływają właśnie z niezaspokojonych potrzeb, wypływających z naszej mentalności, z naszej właśnie specyfiki postrzegania rzeczywistości, tego, co obserwujemy u innych ludzi, a co mamy u siebie, a co chcielibyśmy posiadać.
Ale kiedy tak wgłębimy się w to, co dzieje się w naszym sercu, to często okazuje się, że są to impulsy zwodnicze i bardzo łatwo jest o coś, co ja bym nazwał osobiście pewnego rodzaju pomieszaniem. I muszę Tobie powiedzieć, że przyglądając się swoim modlitwom, przyglądając się swoim zapiskom sprzed lat, widzę, że były one dziecinne i nazwałbym właśnie pomieszaniem to, czego chciałem.
No, myślę, że...
Były to rzeczy zwodnicze, które były generowane przez żądzę i bardzo często pojawiały się też impulsy do tego, żeby tą żądzę zaspokoić. Czy były one życiodajne? To jest to pytanie, które sam sobie zadałem. Nie, nie były.
No właśnie, i myślę, że i Tobie, i mnie, i naszym słuchaczom nieraz zdarzyło się zrobić coś pod wpływem emocji, pod wpływem impulsu. Nie wiem, dokonać jakiegoś zakupu, rzeczy, która wydawała nam się świetna, na przykład bo promocja, a potem się okazało to kompletną tandetą. Albo, nie wiem, odpowiedzieć komuś pod wpływem emocji jakieś słowo, a potem żałowaliśmy, że wypowiedzieliśmy je. Oczywiście emocje napędzają nas, no, sprawiają nam wiele radości, takie uczucia jak radość, szczęście, tak, pokój, euforia, no ale mamy też przeciwieństwa, tak, negatywne uczucia, które no, dość często wnoszą w nasze życie wielkie zniszczenie i dlatego wolę kierować się w życiu zasadami niż właśnie impulsami.
Znam człowieka, który kupił samochód, który okazał się później tandetą. Łuszcząca się pompa wtryskowa, nietrwałe wtryskiwacze, woda cieknąca do wewnątrz, awarie pompy hamulcowej. W młodym samochodzie z chęcią zbył to auto z przebiegiem 100 tysięcy kilometrów. Wiesz, ale ja uśmiecham się w duszy swojej i to chyba troszeczkę złośliwie, bo jeden człowiek mówił mi, że jego małżeństwo okazało się tandetą. A to już gorzej. No, samochód łatwiej sprzedać.
Zdecydowanie gorzej. No, moglibyśmy zapytać właśnie o przyczyny tego stanu, tak? Prawdopodobnie samochód miał świetny lakier i wybranka mogła też mieć świetny lakier.
Wadliwa konstrukcja. W przypadku samochodu, w przypadku związku. Nie chcę komentować.
Wadliwa konstrukcja.
Ale właśnie, dlaczego o tym mówimy? Wadliwa konstrukcja, bo często jest tak, że ta wadliwa konstrukcja dotyczy nas, to znaczy pewne rzeczy deklarujemy, podchodzimy do życia tak, również jako chrześcijanie mówimy, chcę zawrzeć związek małżeński, żeby kogoś kochać, żeby się kimś opiekować, a tak naprawdę na przykład szukamy żywiciela albo szukamy opiekuna albo mentora, tak? I tego typu rzeczy są bardzo powszechne paradoksalnie, że my deklarujemy jedno, natomiast gdzieś wewnątrz nas stan mentalny, którym się kierujemy, czy też pewnego rodzaju rdzeń, który mamy osobowościowy, powoduje, że tak naprawdę zupełnie inne impulsy nami kierują, a my sobie racjonalizujemy, że to jest inaczej.
No oczywiście, że tak. Każdy z nas dąży do tego, aby no, jakoś się ułożyć w tym życiu, tak? Nawet taka postawa jak altruizm no, służy nam. Tak? Czuję się dobrze, kiedy komuś pomogłem, kiedy uratowałem czyjeś życie. Ja się czuję dobrze, ja się czuję spełniony, ja się czuję dowartościowany. Nie? I właśnie no, nasze postawy, nasze motywy, to jaki mamy wizerunek własnej osoby, no, często pchają nas w rzeczy absurdalne, których potem żałujemy. Dokonujemy nieprzemyślanych zakupów, wchodzimy w relacje, związki, które no, potem są niszczące, rujnujące nas, albo czujemy się jak ofiary. Dlatego jeszcze raz podkreślam, dobrze jest mieć zdrowy kręgosłup, tak, kręgosłup oparty na zasadach, a jeszcze bardziej na zasadach biblijnych, niż kierować się, no nie wiem, publiką, opiniami innych ludzi, czy własnymi emocjami.
Przyszedłem do ciebie dzisiaj z czasopismem motoryzacyjnym, to jest takie czasopismo Motor i ten człowiek, który kupił tę nieudaną konstrukcję, powiedział mi później, wiesz co Sławek, a wystarczyło tylko włączyć internet i przeczytać, czy ten model jest dobry, on tego nie zrobił i chciałem tutaj powiedzieć o niewiedzy, bo bardzo często kieruje nami niewiedza. Nie zdajemy sobie sprawy, nie opieramy się na solidnych podstawach, podstawy wiedzy, a przecież nawet patrząc z punktu widzenia biblijnego, z punktu widzenia wiary, bardzo blisko wtedy do zabobonu.
No oczywiście, że tak. Jeśli nie znamy faktów, nie znamy prawdziwych opinii na dany temat, no to bardzo łatwo jest nam, kolokwialnie mówiąc, umoczyć. Tak, więc im większą wiedzę zdobędziemy na temat danej rzeczy, na temat danej sytuacji, związku, czy nie wiem, zakupu domu, wyboru nowej pracy, tym lepiej dla nas, tak? Łatwiej jest zdroworozsądkowo podejść do tematu, niż wchodzić w ciemno, tak zwanie kupując kota worku. To nigdy się na ogół nie opłaca.
Dostałem piękny prezent od przyjaciółki Marioli, Antonio Peregrino, okulary szczęścia, strona 19. Otwieram. Paradoksalnie nie myślimy o celu naszej drogi. Nie planujemy pobytu po tamtej stronie. Każda nasza podróż ma cel, a nasze życie? Czy znamy cel najważniejszej drogi każdego człowieka? Czy po prostu o tym nie myślimy? Dokąd więc dojdziemy, idąc bez celu? To jest takie bardzo, myślę, aktualne w kontekście życia chrześcijańskiego, które powinno być ukierunkowane.
No, apostoł Paweł w liście do Koryntian pisze bardzo podobnie, tak? walczę tak, nie jakbym w próżnię udężał. Idę do przodu, nie jakbym nie znał celu. Tak? Zmierzam przed siebie, zmierzam do nagrody w górze. Czyli żyję celowo, Paweł mówi. Moje chrześcijaństwo ma konkretny kierunek. Mam konkretną wizję tego, co chcę w życiu osiągnąć, co jest dla mnie ważne i staram się tego trzymać, nie zbaczając z tego kierunku wyznaczonego mi przez Boga. I dobrze by było, gdyby ludzie też mieli kierunek, mieli cel, mieli jakieś przeznaczenie, ku któremu dążą, aby wiedzieli, czy osiągają postępy w swoim życiu, czy też po prostu ich życie błądzi gdzieś po obrzeżach tego, co naprawdę liczy się dla nich.
Jednym słowem, można machać mieczem i się namachać i jedynie być namachanym i nic nie zrobić. Ale może to jest tak, że my często osądzamy też książki po okładkach i tu strona 126 tej mojej małej książeczki, którą otrzymałem. Jedne książki są jak przypowieści, zawierają historie zaczerpnięte z głębi serca autora, nie mówią wprost, ale nakłaniają do myślenia. Inne są po prostu świadectwem czyjegoś życia i jego niezwykłości. Jeszcze inne zawierają prawdy wypowiedziane wprost, jak jednoznaczne drogowskazy przy ruchliwej autostradzie. Pytanie, czy my czytamy książki. Ale są też takie książki, które omijam z daleka, stworzone po to, by się tylko podobać i sprzedawać w dużej ilości egzemplarzy, pełne banalnych oczywistości zmysłowych i okrutnych wizji. Wśród nich czuję się jak na ulicy Płatnej Miłości. Idę dalej, bo przecież szkoda czasu na puste przyjemności, które nie przynoszą żadnych owoców, a do tego ludzkiego czasu mamy przecież tak niewiele.
No, oczywiście, jest tak jak piszę. Nie? W życiu spotykamy się z różnymi sytuacjami. Jedne są warte tego, aby się nad nimi zastanowić, zatrzymać, przemyśleć, a inne są po prostu niewarte tego, aby się nad nimi rozczulać. I ważne jest to, abyśmy potrafili dokonywać wyboru właśnie, co jest dla nas życiodajne, wartościowe, a co po prostu trzeba sobie odpuścić, zapomnieć jak najszybciej, bo to jest bezużyteczne, a czasami może nawet i szkodę przynosić.
Jestem w pewien sposób zdumiony, jak szybko mijają mi lata. I doskonale wiemy, że dziś w połowie stycznia nagrywam z Tobą, a już wkrótce spotkamy się w upalny dzień w Twoim ogrodzie. A później znowu spadnie śnieg i minie kolejny rok. Mądrość to ciągłe poszukiwanie, wyznanie własnej ułomności i niewiedzy. Nigdy nie jest pełna, bo nigdy też nie zbliżymy się do ostatecznej prawdy na tyle, by przestać dalej szukać. Mądrości nie da się kupić, trzeba do niej dochodzić powoli, korzystając czasami ze wsparcia innych. To mówi książka, którą polecam, Okulary Szczęścia Antonio Peregrino. Wydaje mi się w takim razie, że dobre będą życzenia tego, żeby towarzyszyła nam wszystkim mądrość.
No, Słowo Boże, Biblia zachęca nas, żebyśmy za wszystko, co mamy, nabili mądrości i z całych naszych sił szukali mądrości, bo ona jest źródłem naszego życia, tak? Więc z niej wypływa i bojaźń Boża, i wszelkie poznanie, i wszelkie doświadczenie tego, co wartościowe w życiu. Dlatego, mówiąc Słowem Bożym, no, szukajmy mądrości.
Szukajmy mądrości i to nie tylko w otaczającym świecie, ale szukajmy jej przede wszystkim w dobrych źródłach. Ja myślę, że Pismo Święte jest takim dobrym źródłem, ale też szukajmy mądrości w sobie, we własnym postępowaniu. Przyglądajmy się swoim emocjom. Analizujmy, jakie stany mentalne mogą powodować występowanie tych emocji. Zobaczmy, w jaki sposób to splątanie, pomieszanie towarzyszy nam każdego dnia, oszukując i okradając nas. A z mojej strony, kończąc nagranie, chciałbym życzyć nam, żebyśmy byli wdzięczni i radości. Wszyscy lubimy towarzystwo radosnych ludzi. Szukamy ich jak cienia drzew, pod którymi po prostu można odpocząć. Tacy towarzysze są chyba najbardziej poszukiwani na tym poniekąd smutnym świecie, mówi książka. I przychodząc do Ciebie tutaj, podkreśliłem, że jestem zadowolony, że jestem szczęśliwy, coraz w większym stopniu. Mój przyjaciel powiedział kiedyś, jest wystarczająco szczęśliwy, na tyle, ile można być na tym obecnym świecie, na którym tyle przecież nieszczęścia panuje. Wdzięczność to bardzo dobra postawa i tego też możemy życzyć naszym słuchaczom.
Tak, życzę i sobie, i Tobie, i naszym słuchaczom właśnie postawy wdzięczności, radości, pokoju, spełnienia, na tyle, ile się da w tym tutaj naszym ziemskim życiu. Wierzę, że jest to możliwe. Jezus po to przyszedł, aby dać swoim owcom życie w obfitości, tak? Życie w pełni. I skoro On po to przyszedł, to znaczy, że to jest możliwe.
Wieloletnia praca przyglądanie się sobie i wiesz, kiedy czytam różne uczone książki, tam jest powiedziane tak, jeżeli towarzyszy tobie napięcie, spinają się pewne grupy mięśni, nie martw się, już od 5 do 7 lat pracy pomoże ci je rozluźnić. Jeśli kierują tobą stany mentalne, o, jeżeli jesteś bystry, to w 2 lata jesteś w stanie zorientować się, o co chodzi. Do 5 lat powinno ci to zająć tylko.
No, takie bardzo enigmatyczne.
Enigmatyczne i wydaje się, że to jest długie, ale kiedy popatrzymy na perspektywę naszego życia i na przykład perspektywę współpracy z Bogiem w poprawie, w naprawie, w badaniu własnego serca, to może się okazać, że te 5 lat spędzone na pracy, tak, bo to jest praca, nie jest często przyjemna praca, może wydać bardzo duży owoc później.
No i dlatego właśnie Słowo Boże pokazuje nam, że w Jego oczach bardziej jesteśmy przeznaczeni do maratonu niż do krótkodystansowego wyścigu. Jemu bardziej zależy na naszych trwałych owocach niż na krótkotrwałym produkcie.
Bardzo dziękuję Tobie za rozmowę. Zachęcę do tego, żeby wejść na serwer esarepta.pl w sekcji bibliotecznej, posłuchać jednego z kilkuset nagrań. Mariusz Nachtman, Sławomir Szczepaniec, dziękujemy.
Dziękuję.
Yeah.